Ewangelia ze swoją mocą dotyka także naszego życia moralnego, naszego życia, naszej moralności. Czytamy w Biblii, że mamy być świętymi. Świętymi bądźcie, bo jestem święty. A więc po czym poznać, że Ewangelia działa w moim sercu? Po tym, że mam inne życie niż ten świat. Życie święte, oddzielone od grzechu. Życie pobożne. To są skutki tego, że żyję Ewangelią. Jeżeli tego nie widać, zaczynam powątpiewać o tym, że tak jest. Zbyt dużo dzisiaj słyszymy pustych deklaracji, żeby od razu w to wierzyć, żeby od razu je przyjmować. I za słowem musi iść czyn. Za słowem o mocy Ewangelii musi iść świadectwo jej mocy w moim życiu. Ta przemiana również dotyka życia społecznego, a więc tam, gdzie my żyjemy. Biblia nazywa nas świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Jesteśmy tymi, którzy świadczą o Nim. Tymi, którzy mają moc, możliwość świadczyć o Chrystusie. I może w tym miejscu sobie otwórzmy pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział. Wiersz 12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wystawiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie podani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikowi, namiestnikom jako przedem wysłanym, dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci, miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcijcie. Jest to wynik tego, że Ewangelia w moim życiu działa, że ona moje serce przemienia. I to właśnie widać w tych aspektach społecznych. Moc Ewangelii również przejawia się w życiu naszym materialnym. Czytamy, że mamy żyć przez wiarę i wstrzemięźliwości. A więc, żeby nie popaść w pokusę bogactwa. Może takie miejsce, list do Hebrajczyków sobie otworzymy. 13 rozdział. Wiersze od 5 do 6. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek. Zobaczcie się, życie Ewangelii to życie, które dotyka Ewangelia, to jest życie, które na pierwszym miejscu daje Boga, ma Boga. Poprzestawajcie na tym, co macie, życie przez wiarę, wstrzemięźliwość. To są bardzo ważne rzeczy. Ilu dzisiaj chrześcijan traci relacje z Bogiem, z Nim społeczność, dlatego, że na pierwszym miejscu postawiło troskę o byt materialny. Ale czy Bóg się zmienił? On powiedział, jestem pomocnikiem Twoim. Nie opuszczę Cię, ani Cię nie zostawię. Czy ja żyję przez wiarę, czy sam troszczę się o wszystko dla siebie, a potem mówię, Bóg mi błogosławi. Życie przez wiarę to jest życie zaufania. Tego, że Bóg mnie nie zostawi, nie opuści. Kiedy wychodziłem z kościoła, pytanie, gdzie ja będę pracował? Komu potrzebny jest upadły teolog katolicki? Do czego? I kiedy wyszedłem z kościoła, to pierwsze, jeden z moich kroków to było to, że poszedłem do urzędu pracy. Zgłosić się jako bezrobotny ksiądz. A pani mówi, nie ma takich paragrafów. Mówi, to się nie zdarza takie coś. Mówię, no trudno mi, ale jestem bezrobotny. Pół roku walczyłem na różne pisma, żeby mi w końcu jakieś tam za siebie przyznali dla bezrobotnych i całe szczęście, że uczyłem religii w szkole, bo w ogóle takiego zasiłku nie miał. I można byłoby powiedzieć, no zobacz, namieszałeś sobie sam, to teraz cierp. Mój tato tak powiedział, synu, zobaczysz, w świetnicy skończysz na świetniku z butelką wina w kieszeni. Taki będzie twój koniec. Nie doczekał się. Nie doczekał się. Bóg powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie zostawię. To jest Boża obietnica. Pytanie, czy ma w tym momencie zaryzykować i zrobić krok wiary i powiedzieć, dobrze, zostawiam wszystko i co dalej? No, jeżeli żyjesz przez wiarę, to jak inaczej? Święty Piotr apostoł mówi, będąc w Łodzi, Panie, do Ciebie przyjdę. Tylko mały problem jest, woda nas dzieli. Bóg mówi, Jezus mówi, chodź. Chodź. No ale jak? Wyobraź sobie, siedzisz w łódce i widzisz pełno wody wokół siebie, no i jak z tej łódki wyjść? Jest to krok przez wiarę. I taki krok też musiałem zrobić. I kiedy się skończył mój zasiłek dla bezrobotnych, zacząłem szukać pracy. 3 miesiące pracy szukałem i pracy nie było. Żyjemy w takim teraz właśnie ciekawych warunkach w naszym kraju, że nie było pracy. I myślę, jak mam dalej żyć? No w Janowicach siedzieć tak, żeby mnie utrzymywali, to troszeczkę jest nadużywanie gościnności. Nie chciałem, żeby mnie ktoś utrzymywał, skoro mam ręce w dole do pracy. Mówię, Panie, no, daj mi jakąś pracę. Chodzę w jedno miejsce, nie ma, w drugie nie ma, w trzecie nie ma, w czwartym jest, ale trzeba mieć samochód i być dyspozycyjnym. Od 7 do 17. A pytanie, kiedy będę usługiwał w ośrodku, kiedy będę usługiwał w zborze? Musiałem wybrać albo pracę, albo służbę. Nie, tego nie przyjmę. Zacząłem się modlić. Potem wpadłem w taki kryzys, a mój Panie, chyba tej pracy mi ty już nie dasz. Zacząłem wątpić. Kończył się zasiłek. Dokładnie końcówka była na 28 lutego. I dzień wcześniej było nabożeństwo u nas w Janowicach. I tam był jakiś kaznodzieja, skądś przyjechała, prawda, na osobę na temat ufności i wiary w Boga. I to było dla mnie słowo. Słucham i myślę, no tak, dopuściłem do swojego serca niewiary. Faktycznie, no, zwątpiłem. Przykro mi, zacząłem z tego grzechu pokutować. A dzień wcześniej byłem jeszcze w prewentorium w Janowicach Wielkich. To jest taki jakby dom opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci kolejarzy, którzy tam przyjeżdżają z całej Polski na taką rehabilitację. I byłem tam dzień wcześniej w tym właśnie domu złożyć ofertę, bo dowiedziałem się gdzieś od ludzi, że potrzebują tam opiekunek do dzieci. Sobie myślę, no płeć nie ta, ale spytam się, może akurat. Poszedłem, no bardzo miło mi pani przyjęła, powiedziała, dobrze, niech pan da podanie. Jak tylko będzie miejsce, to damy zaraz znać. Ale tak mi mówili od kilku miesięcy, wszędzie, gdzie byłem. I sobie myślałem, dobra, poczekam, nie mam innego wyjścia. I na drugi dzień było nabożeństwo, a na trzeci dzień, kiedy rano się obudził, to był czwartek, telefon z prewentorium, proszę przyjść, praca jest. I chwała Bogu. Ach, pan się zatroszczył. Nie straciłem ani dnia na to, że tam zasiłek się skończył, potem przerwa, pół roku, coś tam. Była ciągłość. A cud było tyle większy, bo to dla mnie był cud, że w tamtym roku dowiedziałem się od naszego radnego z gminy Janowicach Wielkich, że kiedy ja przyjechałem do Janowic, to biskup zadzwonił do Janowic i powiedział tak do wójta. Panie wójcie, ten człowiek nie ma prawa znaleźć pracy na terenie pańskiej gminy. I wójt, dobrze. Ale nie wiedzieli, że co jest z Bogiem. Bóg za mną stał w tym momencie i Bóg dał mi pracę w Janowicach. W jaki sposób? Wykorzystał długi od lat antagonizm i niechęć dyrektora prewentorium do naszego wójta. I mnie przyjęli. Chwała Bogu. Bóg nad wszystkim panuje. A więc zobaczcie się. Życie przez wiarę. Jeżeli On powiedział, nie zostawię Cię, ani Cię nie opuszczę, to znaczy się, że mam gwarancję Jego słowa, że tak jest. I chociaż nieraz jest trudniej, nieraz to sytuacje ciężkie, to ja wiem, że jedyna rzecz, jaką zostaje, to się trzymać Boga. To jest to. A więc życie przez wiarę. Jeżeli za bardzo zabiegasz o te wszystkie codzienne rzeczy i zgubiłeś relację z Bogiem, zastanów się, co jest ważniejsze dla siebie. To przecież Bóg jest tym, który, tak jak powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Życie przez wiarę. I także aspektem, czy takim znakiem tego, że Ewangelia przemienia nasze życie, jest także dbanie o zdrowie naszego ciała. To jest też ważna rzecz. Biblia mówi, nazywa nas, nasze ciała świątynią Ducha Świętego. A więc one również muszą być zadbane i zdrowe. A więc Ewangelia dotyka całego życia. Życia w aspektach materialnych, duchowych, fizycznych, życiach zdrowotnych, społecznych, całego życia. Tam, gdzie jestem, tam musi być widać, że jestem człowiekiem przemienionym przez Ewangelię. Że faktycznie moc, że Ewangelia ma moc działania w moim życiu. Jeżeli nie, jest tylko teorią, która nie ma żadnego znaczenia. I drugi aspekt, który zobowiązuje nas jako wierzących do życia godnego na sposób Ewangelii, to jest to, żeby nie przynosić Ewangelii wstydu. Nie przynosić Ewangelii wstydu. Może w tym momencie sobie otwórzmy drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Rozdział trzeci. Od wiersza 5 do 9. Jest to mowa o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również i tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak i Jannes i Jambres przeciwstawiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Nie przynosić Ewangelii wstydu. Bracia i siostry, bardzo wiele przyczyn, dla których nie przychodzą ludzie do zborów, jest ta, że oni widzą nasze prawdziwe życie. Widzą nasze prawdziwe życie. I mówią, po co ja tam pójdę? Przecież on tak samo żyje jak ja. Po co tam pójdę? A więc może być tak, i tak nieraz jest, że jako wierzący przynosimy wstyd dla Ewangelii. A tymczasem nasze życie musi być jej godne. Nie przynosi wstydu. To jest jeden z wielkich takich problemów, kiedy właśnie ludzie nie przychodzą, nie nawracają się, ponieważ mówią, a dobra, nie gadaj tam, u was taki jeden wierzący, to taki wierzący, a ja z nim robię to i to i tamto. Byliśmy tu i tam, razem kradliśmy, razem piliśmy. Po co tam do was pójdę? Czym wy się od nas różnicie? Zamykanie Ewangelii. Są miejscowości, gdzie świadectwo ludzi wierzących było tak straszne, tak wstydliwe, że przez wiele lat nikt do zboru nie przychodził. Po co? Po co tam pójdziemy? Żeby tak jak oni kombinować? Mogę przynosić wstyd Ewangelii jako chrześcijanin, kiedy w moim sercu jest letniość, kiedy jest zziębłość, kiedy wszystko inne jest ważniejsze niż Pan i Jego Słowo. A więc życie godne Ewangelii to standard mojego życia z jednej strony, a z drugiej strony nie przynoszenie jej wstydu. Nieraz mówię naszym rezydentom, jeżeli wrócisz do swojego miejsca, gdzie mieszkasz i wrócisz do picia, nie przyznawaj się nikomu, że byłeś w Janowicach. Nie przynoś nam wstydu. Nie mów nic o Bogu, o Jezusie. Lepiej nic nie mów. Podawaj, że ciebie tam nie było. Że nic się nie wydarzyło. Bo to jest wstyd. Wstyd i hańba, jak mówi nieraz mój mały synek. Wstyd i hańba to jest. Kiedy mamy takie kilka przykładów. Przypadków, kiedy nasi rezydenci jednego dnia potrafili pojechać do szpitala psychiatrycznego, do lekarza, być, panie doktorze, te wszystkie wasze metody są do kitu. Jeżeli Bóg nie uwolni człowieka, jeżeli nie wyzwoli, tak jak mnie, z alkoholu, to co tam, takie terapie, to wszystko bez sensu. Tu trzeba głosić Ewangelię. A miesiąc później trafił tam, do tego szpitala, jako właśnie pacjent w okryscie alkoholowym. I lekarz mówi, człowieku, takich jak ty, to już kilku leczyłem. Nie przynosimy wstydu Ewangelii. Lepiej nieraz się nawet nie przyznać, że jesteś wierzącym, niż masz przynieść wstyd Ewangelii, bo to jest wielka blokada dla innych. A przecież naszym celem jest to, aby moje życie, aby nasze życie było przemieniane przez Chrystusa, żeby było przemieniane właśnie Ewangelią Chrystusową. I naszym wzorem jest Chrystus. List do Hebrajczyków mówi, że nasz wzrok musi być utkwiony w Jezusie Chrystusie. W 12 rozdziale, może to miejsce odczytam, 12 rozdział, wiersz 1 i 2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy Tronu Bożego, patrząc na Jezusa. Wczoraj o tym wspomniałem, że gdybym zrobił ten krok i wystąpił z kościoła, dlatego że na przykład ktoś mi o tym powiedział, spodobało mi się w kościele, zakochałem się w jakiejś siostrze ze zboru, i gdybym zrobił to z innych pobudek niż tylko zakochanie się w Jezusie, to bym tego dzisiaj żałował kilka razy już.